Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu po króciutkiej przerwie. Skończyła się seria rozmów z kursantami i kursantkami kursu skutecznego odchudzania i zapraszam Cię na otwarcie kolejnych tematów, również związanych z jedzeniem, odchudzaniem, ale i zdrowym stylem życia, gdzie będę nagrywać w najbliższym czasie podcasty zarówno solo, jak i z gośćmi. Natomiast dzisiaj temat, który bardzo często się powtarza w pytaniach, w wiadomościach, czy w ogóle widzę to jako taki jeden chyba z głównych problemów, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, a mianowicie temat cierpliwości w oczekiwaniu na efekty, temat tego, jak sobie poradzić z tym, że skoro nie przytyliśmy w rok, to i w rok, nie przytyliśmy w tydzień, to i w tydzień nie schudniemy, albo nie przytyliśmy w miesiąc, to i w miesiąc nie schudniemy. Jak sobie poradzić z tym, że proces odchudzania trwa, zwłaszcza ten długoterminowy, bo jak słuchasz regularnie podcastu, to wiesz, że jestem promotorką wprowadzania długoterminowych zmian i robienie tego krok po kroku, powoli, bez pośpiechu, bo też im szybszy spadek masy ciała, tym niestety większa szansa tego, że ta masa ciała wróci, a nawet z nawiązką. Ale nawet jeżeli ktoś odchudza się, no powiedzmy, bardziej restrykcyjnie, to nie jest tak, że ja polecam ten sposób, bo absolutnie nie. Natomiast wciąż nawet w takim podejściu, jeżeli tych kilogramów chcemy trochę zredukować, no to nie będzie trwało chwilę. I wiele osób wykłada się właśnie na tym, że nie wierzą, znaczy, że no nie są wystarczająco cierpliwe, że w połowie drogi albo przed połową drogi zatracają sens tego procesu, nie umieją sobie poradzić z tym, jak wyglądają pomiędzy, nie umieją sobie poradzić z tym, że to jeszcze będzie trwało, dlatego też dzisiaj zajmiemy się tym tematem. I zacznę od takiej podstawowej rzeczy, a mianowicie, że myśl pod tytułem to będzie strasznie długo trwało, nie dam rady, nie mogę tyle czekać. To, jak powiedziałam, to są myśli. A z myślami jest tak, że one są wytworami naszej głowy i możemy odzyskiwać nad nimi kontrolę, możemy przekierowywać naszą uwagę. Generalnie zasada jest taka, że to, na czym się skupiamy, rośnie. Więc jeżeli przechodzi przez naszą głowę myśl, a przechodzące przez nasze głowy myśli możemy sobie wyobrazić jako takie chmury, które gdzieś tam płyną po niebie, albo niektórzy jeszcze to opisują jako klatki filmu, tak na takim starym filmie, że te klatki się tak przesuwają i to od nas zależy, na której z chmur się skupimy, albo to od nas zależy, na której z klatek filmu się skupimy. I jeżeli przy tej klatce, przy tej chmurze my się zatrzymamy, to ona będzie gdzieś tam w naszej głowie rosła do większych rozmiarów, no bo poświęciliśmy jej naszą uwagę. Generalnie musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma taki filtr poznawczy, to znaczy do naszej głowy, do nas w ogóle, w każdej godzinie, w każdej minucie, w każdym dniu dociera bardzo duża ilość informacji i gdyby nasz mózg miał je wszystkie przetwarzać, to by się po prostu zawiesił, bo byłoby zbyt dużo operacji na raz. Czyli jakby miały do nas na bieżąco docierać informacje o tym, w jakim położeniu się znajdujemy, kto jest dookoła nas, jakie dźwięki gdzieś tam się pojawiają w otoczeniu, skąd pada światło, jaka jest temperatura i tak dalej, no po prostu to by byłoby tak, jakbyśmy próbowali otworzyć w przeglądarce bardzo dużo karty i ona z każdą kolejną kartą by chodziło coraz wolniej. Podobnie byłoby z naszym mózgiem. Wobec czego my mamy taki filtr poznawczy, każdy z nas ma, który selekcjonuje bodźce, które docierają do naszej świadomości. I teraz do naszej świadomości, do takiej naszej analizy trafiają te rzeczy, które z różnych powodów są dla nas istotne. Dlatego też proces terapii na przykład polega na tym, żeby pewne przekonania, które często nieświadomie wartościują tematy, które są dla nas ważne bądź mniej ważne, żeby je wydobyć, żeby je sobie uświadomić, bo jeżeli one nie są uświadomione, to nie jesteśmy w stanie ich zmienić. Jakby pierwszym krokiem do zmiany jest to, że my musimy być świadomi przekonania, świadomi myśli, świadomi problemu. Jak nie jesteśmy świadomi problemu, to nie podejmiemy żadnych kroków w tym zakresie. Wobec czego cały proces terapii polega na tym, żeby sprawdzić, jakimi my przekonaniami się kierujemy, a przekonania powstają najczęściej na początku naszego życia, pod wpływem wychowania, środowiska, ale i różnych doświadczeń, które są unikalne dla każdego z nas. Każdy doświadczył trochę innych rzeczy w życiu i te rzeczy też nas jako ludzi po prostu kształtują. I jeżeli mamy jakieś przekonanie pod tytułem mi nic nie wychodzi, albo pod tytułem wszyscy inni są lepsi ode mnie, to różne sytuacje, które się w naszym życiu wydarzają, będziemy interpretować przez filtr tego przekonania. I na tym się pracuje w terapii, żeby te przekonania zauważyć i je zmienić, dzięki czemu to jest tak, że jak się nawet dzieją podobne rzeczy w naszym życiu, to my potrafimy spojrzeć na nie z trochę innej perspektywy. No też każdy z nas to może zobaczyć, że nie wiem, jesteśmy w jakiejś grupie, przydarza nam się to samo i każdy ma trochę inne do tego podejście. I to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na to, żeby u nas już zawsze tak było, że my musimy myśleć w taki sposób, tylko my ten sposób myślenia możemy zmienić i możemy dojść do takiego sposobu myślenia, jak na przykład, nie wiem, no myślę, że to łatwo sobie wyobrazić, jak inni członkowie z tej grupy, gdzie jakaś rzecz się wydarza i dla nas to jest, nie wiem, jakiś koniec ostateczny, jak ktoś mówi, ej, spokojnie, jutro też jest dzień i tak dalej, więc my też potrafimy w taki sposób zmienić nasze myślenie, tylko oczywiście znowu jest to proces, który trwa. Jak to się ma do cierpliwości, jak to się ma do tej nieumiejętności wytrwaniu w czymś, co wymaga czasu? Ano ma się tak, że jeżeli my mamy przekonania, które obniżają nasze poczucie własnej skuteczności, czyli nie wierzymy zasadniczo w to, że może nam się udać, albo mamy przekonania, które mówią nam, że powinniśmy już teraz się zmienić, a jak to teraz nie jest możliwe, to nie ma sensu, no to będziemy się na nich skupiać. I fizyki nie da się zmienić. Jeżeli chcemy zredukować 20 kg masy ciała, nawet gdybyśmy to chcieli robić nierozważnie, restrykcyjnie, wiedząc, że to potem dość szybko wróci, ale gdybyśmy chcieli, to też trochę potrwa. Natomiast jeżeli chcemy to robić długoterminowo i skutecznie, no to tym bardziej zajmie to więcej czasu. I teraz mamy wybór, wracając do tego naszego filtru, na czym będziemy się skupiać. Jakby my świadomie możemy przenieść uwagę albo na to, ojeju, jak źle wyglądamy, ile jeszcze jest tej tkanki tłuszczowej, jak dużo przed nami, a co sobie myślą inni, a w ogóle co ja ze sobą zrobiłam. Albo możemy przenieść naszą uwagę na proces, na robienie rzeczy, na to, żeby wyjść z domu, żeby coś ugotować, żeby się przejść na spacer, żeby zrobić trening i traktować wynik, traktować zmianę w sylwetce jako efekt uboczny. I niezależnie od tego, i z jakimi przekonaniami wyjściowymi wyszliśmy, jak bardzo niecierpliwi jesteśmy. Każdy z nas jest w stanie to zrobić, tylko każdy z nas musi pokonać trochę inną drogę, niektórzy dłuższą, niektórzy krótszą. Natomiast najważniejsza informacja, która płynie z tej części, jest taka, że ty masz wpływ na to, jak analizujesz i jak interpretujesz sytuacje, które ci się przytrafiają, wszystkie. I jeżeli dotychczasowe interpretacje pod tytułem, że minął tydzień, a ty zamiast się cieszyć z tego, że jesteś przez tydzień w procesie, myślisz o tym i podkopujesz siebie, bo myślisz o tym, ile jeszcze przed tobą i że to tak długo i że w ogóle masakra, to ty masz wpływ na to, żeby to zmienić. To nie jest tak, że twoja głowa jest zupełnie niezależna od ciebie i ty jesteś skazany bądź skazana na tego rodzaju myślenie. Rzeczywiście na etapie nieświadomości procesów myślowych może nam się tak wydawać. Może się wydawać, że my tak mamy, że po prostu tacy się urodziliśmy, inni się urodzili, nie wiem, bardziej wytrwali, my mniej. Natomiast z psychologii wiemy, że to nie jest prawda. To znaczy my mamy pewne predyspozycje wynikające na przykład z temperamentu, z genetyki, z wychowania, z kultury, w której żyjemy, do rozwijania jakichś konkretnych sposobów myślenia czy sposobów interpretacji, ale nawet jeżeli coś zostało w nas ukształtowane, to nie jest tak, że my nie mamy żadnego pola manewru, żadnego pola zmiany, że to jest zupełnie niezależne od nas. Więc jeżeli widzisz, że jakiś sposób myślenia pod tytułem nie mam cierpliwości, to tyle jeszcze zajmie, nie dam rady, nie przybliża cię do celu, No bo taki rodzaj myślenia najczęściej jest tym, co jest krok przed, nie wiem, sięgnięciem po jakąś zachciankę, odpuszczeniem treningu, odpuszczeniem jakiegoś zadania, które sobie założyliśmy. Zazwyczaj jak rozmawiam z moimi kursantami, z podopiecznymi i rozmawiamy o tym, co właśnie poprzedziło podjęcie jakiejś decyzji, no niekorzystnej z punktu widzenia procesu zmiany, zastanawiamy się właśnie, jaka myśl, co się wydarzyło, jaka myśl temu towarzyszyła, to bardzo często właśnie z tej perspektywy są to myśli, oj, bo mi się wydawało, że to i tak nie ma sensu, że i tak nie dam rady, a co jak się dzisiaj powstrzymam, to za tydzień i tak mi się nie uda i tak dalej. Więc skoro ten sposób myślenia nie sprzyja Twojemu procesowi, nie sprzyja osiąganiu przez Ciebie celów, no bo po tym sposobie myślenia następuje jakieś tam odstępstwo od realizacji planu, to jest jasna informacja, że warto byłoby sposób myślenia zmienić. No bo żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Nie możemy robić cały czas tego samego i no, łudzić się, że to przyniesie inne rezultaty. Wobec czego pamiętaj, że Twój sposób myślenia jest zależny od Ciebie. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę, są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się, jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Bardzo często jest tak, że mamy gdzieś tam wbudowanego bardzo dużego perfekcjonistę, takie podejście 100% albo nic, albo dużego krytyka i nie wiemy, jak sobie z tymi myślami poradzić. To jest tak, że tę umiejętność zmiany myślenia, odwracania wzorców myślenia trzeba ćwiczyć, tak jak każdą inną umiejętność. To nie jest tak, że my sobie o tym pomyślimy raz i to już automatycznie będzie się działo w każdej sytuacji. I są takie bardzo fajne dwie książki, które w tym momencie chciałabym polecić, dlatego że tak jak mówię, no te umiejętności trzeba ćwiczyć. Tak, trzeba uważność, na przykład umiejętność wyłapywania jakichś procesów myślowych, umiejętność skupiania uwagi na tym, co się dzieje w danym momencie w naszym ciele, w naszej głowie. No to są rzeczy, których my się po prostu musimy przez jakiś czas nauczyć, podobnie jak procesu odchudzania, ale o tym to już w wielu innych odcinkach mówiłam. Niemniej są dwie takie fajne książki. Jedna książka nazywa się Umysł ponad nastrojem i ona, jak wpiszecie Umysł ponad nastrojem, to jest taka żółto-niebieska książka. Jest to książka oparta na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej i jest to książka, w której jest właśnie bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo analizy i ta książka pomaga zauważyć pewne przekonania, pomaga też wydobyć te przekonania, jeżeli na przykład dla kogoś z Was pojęcie przekonania jest takie niejasne, nie wiecie, co to dokładnie znaczy, to ta książka super to tłumaczy i tam jest przestrzeń na ćwiczenia, sporo tabelek do wypełnienia, ale takich, które naprawdę no, pomagają gdzieś tam nad tym swoim myśleniem kontrolę odzyskać. Druga książka, już bez ćwiczeń, ale też fajnie pokazująca, jak działają nasze myśli automatyczne, jak nad nimi pracować, nazywa się W sieci natrętnych myśli. I w tej książce na podstawie różnych przykładów jest opisane to właśnie, w jaki sposób działają nasze myśli, w jaki sposób nasze myśli wpływają na nasze wybory, no i jaki to ma potem wpływ na przykład na efekty tego, czego się podejmujemy. Więc w tym miejscu bardzo, bardzo bym te dwie pozycje mogła polecić dla osób, które właśnie nie do końca radzą sobie z panowaniem nad swoją głową i z tym brakiem cierpliwości, które tak jak mówię jest myślą bądź przekonaniem i można nad tym pracować. Natomiast druga kwestia dotycząca tego, dlaczego nam tak trudno jest wyczekać tych efektów i dlaczego nam tak trudno jest poradzić sobie z tym, że proces odchudzania trwa. Bardzo często jest to fakt tego, że nasz wygląd jest bezpośrednio sklejony z naszym poczuciem własnej wartości, z naszym poczuciem własnej skuteczności i nam się wydaje, że dopóki nie uzyskamy jakiegoś określonego wyglądu, to znaczy, że jesteśmy jacyś, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy mniej wartościowi, że nic nam się nie należy, że nie należą nam się wakacje, nie należą nam się spotkania ze znajomymi, bo przecież wszyscy będą jedli, a nam nie wolno. I dużo czasu poświęcam w swoich materiałach na wytłumaczenie tego, że Akceptacja stanu obecnego, tego jak wyglądamy w danym momencie, wcale nie kłóci się na to, żeby coś zmienić. Nie kłóci się z tym, żeby coś zmienić. Jakby można jednocześnie zaakceptować stan, w jakim się znajdujemy, zaakceptować to, co się wydarzyło w naszej przeszłości i co do tego doprowadziło, i zaakceptować to, że w tu i teraz nie jesteśmy w stanie tego zmienić, ale jednocześnie chcieć to zmienić. Tylko że zaakceptowanie tego, że no nasz wygląd nie odwróci się w minutę, w sekundę, w tydzień, w miesiąc, pozwala nam zrzucić z siebie taki balast wyrzutów sumienia i pozwala nam oszczędzić te zasoby, które normalnie byśmy wydatkowali na no takie wyrzucanie sobie i krytykowanie siebie, że matko, co ja ze sobą zrobiłam, jak ja się mogłam tak dopuścić do takiego wyglądu, jak ja teraz wyglądam, co sobie pomyślą inni. Dużo takiej presji pozwala nam to z siebie zrzucić. I ja wiem, że dla wielu osób jest to trudne, jak można polubić siebie, jak można zaakceptować siebie, mimo że wyglądamy no, w swojej ocenie tak źle. Więc ja chciałabym tym osobom jakby pokazać taką ścieżkę przekierowania uwagi, że to nie musi, ta nasza akceptacja nie musi się jakoś szczególnie skupiać na naszym wyglądzie. Ja zachęcam do zaakceptowania drogi, którą przebyliśmy, i zachęcam do takiego uświadomienia sobie, że bardzo często decyzje, które podejmowaliśmy, które z tej naszej dzisiejszej perspektywy wydają nam się złe, one wtedy po coś były. To jest taki wątek, który już teraz, kiedy kurs skutecznego odchudzania się rozpoczął, który poruszyłam na pierwszym webinarze z kursantami i który się poniósł dość dużym echem, bo jest to taki bardzo odbarczający sposób myślenia, tak to ujmę. A mianowicie wiele osób wstydzi się tego, że traci kontrolę nad jedzeniem, że kompulsywnie się objada, że zajada stres i tak dalej. Te rzeczy, te zachowania, one gdyby nie były nam potrzebne, to by się nie pojawiały. I teraz biorąc pod uwagę brak edukacji psychologicznej gdzieś tam w toku naszego nauczania, brak w ogóle takiej wiedzy na pierwszych etapach życia na temat emocji, myśli i tak dalej, sprawia, że my sobie radzimy tak, jak umiemy. I pytanie, czy jest się sens wstydzić tego, że my po prostu chcieliśmy jakoś przetrwać i że chcieliśmy sobie jakoś poradzić? Radziliśmy sobie tak, jak umieliśmy. I pewnie z tej dzisiejszej perspektywy, jak być może mamy już trochę większą wiedzę, zrobilibyśmy coś innego, ale wtedy nie mieliśmy. I tyle. I właśnie jedna z kursantek bardzo fajnie to podsumowała, że jej to dużo dało do myślenia, że ona nie chce się więcej wstydzić za to, że miała no, trudną sytuację i że próbowała jakoś w tym przetrwać. Bo być może dzięki temu, że zajadała to napięcie, to dzięki temu dzisiaj trzyma się na dwóch nogach i jeszcze się nie załamała. Albo dzięki temu może dzisiaj być na tym kursie, jak ona wtedy napisała, bo nie wie, co by było, gdyby tego nie zrobiła. Tak? Być może ilość napięcia po prostu by ją przerosła. Wobec czego z racji tego, że no jedzenie jest bardzo częstym sposobem na poradzenie sobie z napięciem, na poradzenie sobie z emocjami, bo po prostu innego nie znamy, o innym nie wiemy i innego nas nikt nie nauczył, to my nie zmienimy tego, co już się wydarzyło, i jeżeli to, co się już wydarzyło, obniża nasze poczucie własnej wartości, to możemy sobie to, co możemy sobie zrobić, na co mamy wpływ, to podarować sobie właśnie taką akceptację, takie spojrzenie na siebie, jakbyśmy spojrzeli na jakiegokolwiek innego dobrego znajomego czy przyjaciela, że no, jeżeli na kimś nam zależy, to nie pastwimy się nad tym i nie wyrzucamy mu błędów, na które nie ma wpływu, tylko raczej się zastanawiamy, jakby akceptujemy, że to się wydarzyło i zastanawiamy się, co możemy dalej z tym zrobić. I taki sposób myślenia warto by było no, przetransferować na siebie i pomyśleć sobie o sobie, że po prostu no, inaczej nie umieliśmy, radziliśmy sobie tak, jak mogliśmy i tego nie zmieni. I pastwienie się nad sobą, nad swoimi wyborami z przeszłości nic nam nie da. Jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę wyciągnąć z tego wnioski i zastanowić się, jakie zmiany możemy wprowadzić w przyszłości. I problemem właśnie tego braku cierpliwości, braku akceptacji, takiego pędu na jak najszybciej, na jak najszybsze rezultaty, właśnie bardzo często bywa to, że nam się wydaje, że dopiero kiedy my schudniemy, kiedy będziemy lepiej wyglądać, to będzie nam coś wolno, będziemy czegoś warci i tak dalej. I znowu tu się rozbija kwestia o to, że to są tylko nasze przekonania. To nie jest tak, że w jakiejś encyklopedii czy w jakichś prawach fizyki jest napisane, że Magda Hajkiewicz będzie mogła jeździć na wycieczki tylko wtedy, jak schudnie, nie wiem, jeszcze 5 kilo. Tak? To nie jest fakt. To nie jest rzecz oczywista, znaczy to nie jest prawo jakiejś fizyki, prawo ostateczne, tylko to jest nasze przekonanie, że my sami sobie nie pozwalamy na zrobienie pewnych rzeczy, dopóki nie wyglądamy tak, jak nie wiem, czy byśmy chcieli, czy nam się wydaje, że powinniśmy tak wyglądać, to jest tak naprawdę przekonanie, które my możemy zmienić. My sobie możemy dać to prawo, dlatego że do czego najczęściej prowadzi przekonanie czy myśl, że tego i tego mi nie można, dopóki nie schudnę. Do przyspieszenia osiągnięcia celu albo do zwiększenia szansy osiągnięcia celu, czy jednak do tego, że zaczynamy się zamykać gdzieś tam w swojej skorupie, czuć taką niesprawiedliwość świata, czuć się wyizolowani od życia, czuć się, że no takimi właśnie gorszymi w tym wszystkim. I czy to prowadzi do zachowań, które nas motywują do zmiany tej sytuacji, czy częściej jednak nas prowadzi do tego, że stwierdzamy, że to nie ma sensu i się zajadamy? U części osób pewnie to w jakiś sposób działa motywująco, natomiast u większości będzie to działało właśnie w taki sposób, że przez to podkopują swoje poczucie własnej sprawczości i nie idą w kierunku tego, żeby coś zmienić, tylko właśnie zwiększa to poziom napięcia, a napięcie na przykład wyzwala potrzebę jedzenia. Dlatego też to odklejenie poczucia własnej wartości od wyglądu jest tym, co jest drugim takim kanałem pozwalającym stworzyć w sobie, może tak to nazwę, cierpliwość do tego, że to będzie trwało. I teraz to naprawdę bardzo pomaga. Ja sama też jakby powołując się na swój proces, który gdzieś tam cały czas u mnie trwa i mi się nigdzie nie spieszy, gdyby mi się wydawało, że ja będę dobrym psychodietetykiem tylko w przedziale od takiej do takiej ilości kilogramów, to pewnie po zeszłym roku, który... Nie pamiętam, w którym odcinku podcastu, ale jeżeli ktoś jest nowy, to jest taki odcinek o moim szczerze, o przytyciu na wadze. Od tamtej pory już się sporo zmieniło, ale też jakoś nie podbijam tego tematu za często u siebie, bo nie chcę na to ściągać zbytniej uwagi, właśnie żeby nie nakładać na siebie presji. Niemniej ja wiem, że kwestia moich kompetencji, pewność moich kompetencji leży gdzie indziej, a nie w tym, co mi się w życiu przytrafiło i jak to było dla mnie ciężkie. I gdybym nie odkleiła takiego właśnie poczucia skuteczności, poczucia sprawczości, poczucia kompetencji od wyglądu, to bym nie była w stanie robić rzeczy, które robię. A biorąc pod uwagę to, że rzeczy, które robię, sprawiają mi ogromną przyjemność, odebrałabym sobie naprawdę duży kawałek taki przynoszący satysfakcję w życiu. Czy by mnie to wsparło w procesie zmiany? Na pewno nie. Na pewno nie, bo... bo bym poczuła jakiegoś rodzaju taką pustkę, więc ten proces odklejenia, ten proces też pamiętania o tym, że to, co mówią inni ludzie, to jest zdanie innych ludzi, a nie coś, co ja muszę brać do siebie i to też się odnosi do ciebie. Jeżeli inni ludzie gdzieś tam ci mówią, że a powinnaś tamto ze sobą zrobić, bo coś tam, pamiętaj, że to jest ich. I dopóki ty do siebie tego nie weźmiesz, to nie będzie twoje. Ktoś może uważać, że ty nie powinnaś chodzić, nie wiem, w leggingsach ważąc tyle, a ty możesz mieć inne zdanie. I pamiętaj, że koniec końców zdanie innych ludzi nie przeżyje za ciebie życie, zdanie innych ludzi nie zapłaci za ciebie rachunków. To ty kreujesz życie po swojemu i ty masz prawo żyć po swojemu, oczywiście do momentu, dopóki to nie szkodzi drugiemu człowiekowi. Wobec czego myślę, że taką trzecią rzeczą, która też pomaga tą cierpliwość wykształcić, jest ta taka asertywność w stosunku do innych, żeby nie wybijać się ze swojego powolnego, przemyślanego procesu zmiany na rzecz tego, że ktoś tam na jakiś niewybredny komentarz sprawi, dlatego że ten komentarz świadczy o tej osobie albo o oczekiwaniach tej osoby względem twojego wyglądu, a twoim zadaniem nie jest spełnianie oczekiwania innych ludzi. To, co ktoś powiedział, jest po jego stronie i to nie będzie cię dotykało, dopóki ty sam świadomie tego do siebie nie weźmiesz. I Tak jak w przypadku pierwszego tematu tego podcastu, czyli tych myśli, polecałam dwie książki, tak w przypadku akceptacji swojego ciała mogę polecić również książkę o tytule Ciało, życzliwość Agaty Głedy. Jest to nowa pozycja na rynku, która bardzo fajnie układa właśnie ten temat, jak stać się życzliwym dla swojego ciała, natomiast w kwestiach asertywności z kolei mogę polecić swój własny kurs na platformie Akademia Wiem Co Jem. Asertywność i stawianie granic. Bardzo lubiany kurs przez uczestników. Bardzo też taki kurs, z którego jestem osobiście zadowolona, bo uważam, że jest tam niesamowicie dużo narzędzi i niesamowicie dużo wiedzy, która nam układa właśnie temat granic i asertywności, technik asertywności w głowie. Kurs ten można znaleźć na mojej platformie Akademia Wiem Co Jem, również podlinkuję w opisie. I jestem ciekawa, jakie są Twoje przemyślenia po tym podcaście, jak się odnosisz do tematu cierpliwości. Zachęcam do dyskusji, do skomentowania, czy to najnowszego posta na Facebooku, czy najnowszego posta na Instagramie. A jeżeli słuchasz tego na bieżąco, czyli w listopadzie 2022 roku, to też taka informacja, że ten grudzień będzie w moim wykonaniu trochę mniej intensywny. Na social mediach nie planuję zawieszenia podcastu, ale na social mediach będzie mniej. A jest to taki czas odpoczynku dla mnie, też koniec roku, natomiast najnowszy post zawsze jakiś jest, więc jeżeli chcesz się jakoś odnieść, o coś dopytać, jakoś skomentować, to zachęcam właśnie pod ostatnie posty na Facebooku, na Instagramie, nawet jeżeli nie są na temat. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci za przesłuchanie tego podcastu, tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.